Wielki Jawa. Dziewiąty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobułowicz, audycję realizuje Asia Reiner. Bawełna, czyli wybuchy na krymskim moście. Władze okupacyjne, tak zwane władze okupacyjne Krymu, początkowo poinformowały, że nocą na moście doszło do nadzwyczajnego zdarzenia, a później oskarżyły Ukrainę o atak. Według doniesień rosyjskich mediów w nocy doszło do dwóch eksplozji, po których zawaliło się jedno przęsło mostu. Most mógł zostać zaatakowany przez ukraiński skuter wodny z materiałami wybuchowymi zmodernizowany na bezzałogowca. Wiadomo, że zginęły dwie osoby. Nastolatek przebywa w szpitalu. Więcej na ten temat powie nam dzisiaj Artur Żak, z którym się połączymy w drugiej części audycji. Wczoraj ostatni statek opuścił Odessę w ramach porozumienia zbożowego. Statek ten otrzymał pozwolenie od przedstawicieli Wspólnego Centrum Koordynacyjnego na przepłynięcie przez cieśninę Bosfor do Odessy 28 czerwca. Od tego czasu rosyjscy inspektorzy całkowicie zablokowali działanie korytarza zbożowego. Biały Dom stwierdził, że zerwanie porozumienia zbożowego będzie drogo kosztować Rosję. Drogo, dyplomatycznie drogo. Wojska rosyjskie kilkukrotnie uderzyły w ciągu ostatniej doby w Charków. Uderzono w przedsiębiorstwo przemysłowe, w wyniku czego 7 osób zostało rannych. Jedna osoba zginęła. Ukraińscy obrońcy wyzwolili w ciągu ostatniego tygodnia prawie 18 km² terytorium, poinformowała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. W sumie uwolniony obszar podczas ofensywy wynosi ponad 210 km². Podpułkownik Denis Prokopenko Redis, który wrócił na Ukrainę z rosyjskiej niewoli, spotkał się z personelem dowodzonego przez niego pułku Azow. Teraz Prokopenko przechodzi rehabilitację, ale w niedługiej przyszłości zacznie pełnić swoje obowiązki służbowe. Tak donosi służba prasowa Azowa. Wiadomości przygotowała Daria Hordyko. Jeszcze tylko uzupełnię tę wiadomość o informację dotyczącą alarmu przeciwlotniczego. Kilkanaście minut temu w szeregu ukraińskich obwodów ogłoszono alarm powietrzny związany ze startem dwóch samolotów Tu-22M3 i możliwym wypuszczeniem rakiet, ale już mamy informację, że w Kijowie alarm odwołano i oby tak dalej było. A dzisiaj oczywiście, tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o moście krymskim, ale zaczniemy od innego tematu, może mniej spektakularnego niż wysadzenie mostu krymskiego, ale niezmiernie ważnego w wymiarze społecznym i współpracy polsko-ukraińskiej. Naszym gościem jest Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany, warszawskiej dzielnicy Bielany. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, panie aktorze, dzień dobry państwu. Witam w ten, na szczęście, trochę chłodniejszy, piękny poniedziałek.
Chłodniejszy, ale wakacyjny. I w pewnym sensie o wakacjach będziemy rozmawiać, o nieprostych wakacjach, czy dla wakacjach w sytuacji bardzo nieprostej. Postanowiliście państwo zorganizować wypoczynek dla ukraińskich dzieci, dla tych dzieci, które wyjątkowo potrzebują odetchnięcia i spokoju, nie od upałów, tylko po prostu od tego, co na Ukrainie się dzieje. Co to za akcja, panie burmistrzu? Do kogo skierowana? Kto w niej weźmie udział?
To jest akcja, którą tu realizujemy pod patronatem pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, która była inicjatorką tego przedsięwzięcia, ponieważ jako dzielnica od pierwszych dosłownie godzin wręcz tego haniebnego ataku na Ukrainę jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie, w pomoc uchodźcom, to wzięliśmy na siebie kolejne zadanie, czyli tak naprawdę organizację wypoczynku dla dzieci. Częściowo są to sieroty wojenne, żołnierze służb specjalnych Ukrainy, plus dodatkowo też przyjmiemy dzieci z Tarnopola. Tam też jest punkt uchodźców dla tych dzieci, które musiały uciekać z Mariupola, tak zwanym w cudzysłowie korytarzem humanitarnym. Byliśmy tam na miejscu, widzieliśmy, spotkaliśmy się z tymi uchodźcami. To są bardzo trudne tematy i tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą możemy zrobić, żeby tym dzieciom zapewnić kilkanaście dni spokoju, o jakikolwiek możliwości zrelaksowania się. Też mają tu zapewnione przez nas spotkania z psychologami, mają możliwość takiej trochę terapii, bo tak program został ułożony, żeby te dzieci jak najbardziej wyciszyć, jak najbardziej dać im zapomnieć o tym koszmarze, który dzieje się za naszą wschodnią granicą, a który niestety końca jego nie widać, wprost przeciwnie, to bardziej wygląda na wydłużony konflikt, który będzie trwał no, długie, długie miesiące, oby nie lata po prostu.
Panie burmistrzu, wspomniał pan o tym, że to są dzieci też tych osób, tych żołnierzy, którzy walczą między innymi sił specjalnych operacji. Duża liczba jest tych dzieci, 250 dzieci przybyło do Polski. Jak wam się udało w ogóle zorganizować dla takiej liczby dzieci odpoczynek? I od razu zadam pytanie takie prowokacyjne, czy nie jest to ze szkodą dla polskich dzieci?
Nie, tu żadnej szkody nie ma dla polskich dzieci. My od zawsze pomagamy, bo pomagamy dzieciom ukraińskim, przede wszystkim naszym dzieciom, które mają zapewniony wypoczynek tutaj, czy w Warszawie, czy też no, mnóstwo wyjazdów, którym organizujemy kolonijnych, po kolonii, tak aby każde dziecko, które taka potrzeba jest zgłoszona, żeby mogło wyjechać. A jeśli chodzi o zaangażowanie, to by się nie udało bez ogromnego wsparcia instytucji i państwowych, i samorządowych. To jest takie działanie ponad podziałami, z czego ja osobiście bardzo się cieszę w tej naszej Polsce, bardzo podzielonej na wielu polach, gdzie włączyło się bardzo wiele instytucji, osób prywatnych, ogromne wsparcie udziela nam Straż Graniczna i tutaj komendant główny odelegował nawet panią doradcę swoją, panią porucznik Urszulę Nowinowską do koordynacji pomocy. Mamy zapewnione za to przejazdy autokarowe, mamy różnego typu wsparcie, które idzie na bieżąco. Zaangażowała się tak samo służba więzienna, gdzie te dzieci w niektórych ośrodkach wypoczynkowych służby więziennej będą mogły przebywać. Mnóstwo prywatnych instytucji, sponsorów, łącznie z Ministerstwem Edukacji Narodowej. No wszyscy uznali, no i oczywiście miasto stołeczne Warszawa też bierze w tym bardzo aktywny udział, więc ja tym wszystkim osobom, tym wszystkim instytucjom, firmom bardzo chciałbym podziękować, bo nie udałoby się to bez też pomocy Fundacji Zdążyć z Pomocą, która jest takim głównym filarem tutaj. No i moich współpracowników z Urzędu Dzielnicy i ze szkoły, szczególnie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego imienia Kłosocińskiego, to najlepsza szkoła sportowa w Polsce i tutaj pani dyrektor Dorota Grabiec ze swoim zespołem wzięła na siebie taki ciężar już czysto organizacyjny pobytu dzieci, bo one po prostu mieszkają u nas w internacie na ulicy Lindego i tak przez kolejne tygodnie, kolejne turbusy będą przyjeżdżały, gdzie no my tutaj zapewniliśmy im tak bardzo ciekawy program, żeby mogły trochę zobaczyć Warszawę, trochę poznać Polski, spotkać się, aktywnie ten czas spędzić. I tutaj mnóstwo instytucji wychodzą sam naprzeciw, po prostu na swój koszt lub za darmo udostępnia różnego typu atrakcje. No to też pokazuje, że mimo, że ta wojna nastąpiła i wietnamizacja, czego się ja osobiście bardzo obawiałem, bo ta wietnamizacja to jest takie oswojenie nas z tym konfliktem, że codziennie dostajemy informacje, tak jak przed chwilą słyszeliśmy u państwa w serwisie informacyjnym, ale my tak trochę się już do tego przyzwyczailiśmy. To może strasznie brzmi, ale to nie jest już taki efekt jak na początkowych tygodniach czy miesiącach tej strasznej wojny. No tam nadal giną ludzie. No naród ukraiński bardzo krwawi. Ja też powiem jako obywatel, jako człowiek i osoba, która jest zaangażowana w tą pomoc od pierwszych godzin, no też będąc tam widzę ogromne zmęczenie psychiczne, materiałowe. No i to, że ten kraj jest straszliwie spustoszony i ogromnie zubożały. I o tym też musimy pamiętać, że no, jednak ogromna część mieszkańców Ukrainy mieszka już poza granicami. No i spadek PKB o 50%. To znaczy po prostu, że to jest ruina finansowa i podnoszenie Ukrainy to będzie proces, który będzie trwał dziesięciolecia.
Panie burmistrzu, spotykam się z takim zdaniem, być może nawet coraz częściej, to nie świadczy oczywiście o żadnym wymiarze socjologicznym, nie ma to takiego charakteru, ale gdzieś to zdanie się powtarza teraz, że nie jesteśmy już zmęczeni pomocą dla Ukrainy, że tej pomocy jest za dużo, że czas zmienić metody, że nie powinniśmy na to wydawać pieniędzy, a wy jednak cały czas działacie.
Tak, dlatego że jakby są dwie płaszczyzny, panie redaktorze, szanowni państwo. Pierwsza to jest taka płaszczyzna czysto ludzka, zwykłej empatii, która mówi o tym, że my jako naród, który tak wiele doznał krzywd przez setki lat, który był w rozbiorach, gdzie jesteśmy narodem uchodźców, gdzie miliony, dziesiątki milionów Polaków musiały przez setki lat emigrować tak naprawdę, szukać szczęścia poza granicami swojego państwa. Po prostu tęsknią za Polską. Powinniśmy bardzo zrozumieć tą krytyczną sytuację, jaką jest Ukraina. A drugi powód to jest czysto zgodny z polską racją stanu. Tak? My już nawet od koncepcji Piłsudskiego wiemy, że no, Rosja naszym sąsiadem pozytywnym no, przez setki lat się nie zapisała. I nawet to, co się wydarzyło na Ukrainie i twierdzenia bardzo wielu polskich polityków przez ostatnie 31 lat, czy ponad już grubo naszej niepodległości, mówiły jedno o tym, że Rosja mentalnie się nie zmieniła. To jest też atak na Ukrainę pokazuje, że mentalnie w narodzie ukraińskim to ogromne wsparcie dla, w cudzysłowie, operacji specjalnych. No nawet nazwa operacja specjalna, cóż znaczy bombardowanie szpitali, miast, dokonywanie ludobójstw. Niestety tam nie, ta zmiana żadna nie zaszła. Oni nadal chcą podbijać Europę. Nadal na przeszkodzie stoi Ukraina, stoją kraje nadbałtyckie, stoi Polska. Więc wcześniej czy później my w ten konflikt militarnie pewnie musielibyśmy się zaangażować. I dlatego uważam, że im dalej trzymamy ten konflikt od naszych granic, tym lepiej dla nas wszystkich. Nie chcę, żeby polskie miasta wyglądały tak, jak wygląda dzisiaj, jak wyglądają miasta ukraińskie bombardowane, czy też jak Bachmut dosłownie zrównany z ziemią. Pamiętamy Warszawę 44. Tak dzisiaj wygląda Bachmut i ten obraz, który nasi pradziadkowie, dziadkowie oglądali. Ja niedawno z moją ciocią, która ma 95 lat, przyleciała za granicę, rozmawiałam i ona jako dziewczynka pamiętała płonącą Warszawę. Oglądając to z odległości 10 kilometrów, powiedziała, że łuna się unosiła dnie i noce. I sobie o tym myślałem, że moje pokolenie na szczęście, mam nadzieję i kolejne pokolenia Polaków nie doświadczą tego widoku, co ona musiała doświadczyć. No niestety naród ukraiński tego doświadcza i płaci straszną cenę za walkę o swoją wolność.
Niewątpliwie fenomenem jest ten ponad polityczny charakter waszych akcji pomocowych. Panie burmistrzu, ja muszę się przyznać, że w ubiegłym roku, gdy uczestniczyłem w konwojach pod patronatem pani wicemarszałek Gosiewskiej i usłyszałem, że w tych konwojach jest też pomoc zgromadzona przez dzielnicę Bielany, czemu pan patronował, to wydawało mi się to wręcz nieprawdopodobne, że w Polsce politycy w tej sytuacji jednak potrafili się dogadać.
Znaczy ja uważam, że tutaj pani marszałek wykonuje niesamowitą pracę na rzecz Polski i pojednania polsko-ukraińskiego. No, nie ma co ukrywać, mamy bardzo trudne tematy historyczne za sobą, które będziemy musieli uporządkować, aby tą taką naszą pozytywną przyszłość budować wspólnie, bo pamiętajmy, że to, co się wydarzyło choćby w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, powinno dać nam i naszym przede wszystkim elitom politycznym do myślenia, kiedy no, tak naprawdę Ukraina, ważyły się jej losy, czy Zachód pomoże, czy nie pomoże, mimo jasnych zobowiązań. Wywiązały się z tego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. No, no my jako Polska w ogromnym zakresie i militarnie, bo pamiętajmy, że ta pierwsza pomoc, która przyszła w pierwszych dosłownie godzinach wojny, była ogromna i to też pozwoliło Ukraińcom się utrzymać, nawet pokazać, że nie zostali sami na tym polu bitwy. To było dla nich bardzo ważne. A wracając do pani marszałek, no wykonuje niesamowitą pracę na rzecz tego pojednania i wsparcia w ogóle nie tylko narodu ukraińskiego, ale też czeczeńskiego, gruzińskiego, w tym, aby tak naprawdę to, o czym była mowa od wielu, wielu lat, no żebyśmy nie wrócili w zasięg ruskiego miru, bo ja powiem jako człowiek, nie chcę żyć w rosyjskim mirze. Ja mam wolną, demokratyczną Polskę. Ona ma swoje wady, oczywiście, ale my nie doceniamy tego, że nasi przodkowie marzyliby, że w takiej Polsce żyć, jak my mamy tą okazję, więc dbajmy o to. I w takich sprawach powinniśmy działać ponad podziałami. To jest absolutnie coś, co w ogóle nie powinno być brane pod uwagę jakiekolwiek podziały nasze polityczne, wewnętrzne. Powinien być jeden front, jeden mur. No dlatego mnie martwi wzrost Konfederacji i tego wszystkiego, że to paliwo antyukraińskie, no niestety tam się spala dosyć mocno wyborczo.
Przewiduje pan, że podczas czy w czasie kampanii wyborczej ten temat będzie gorącym tematem, że przez to może ucierpieć nasza polityka dotycząca wsparcia Ukrainy?
Tak, na pewno będzie, bo no, Konfederacja od początku no, jako partia, która ewidentnie jest prorosyjska, czego ja osobiście racjonalnie nie potrafię sobie w jakiś sposób przedstawić, dlaczego ludzie, którzy mówią tak dużo o wolności różnego typu, chcą popierać kraj, który ma wobec nas dokonał tak ogromnych zbrodni. Choćby przypomnijmy Katyń, Starobiec, Miednoje, to są sprawy, no, całe 123 lata zaborów. No, to jest ogromna ilość tragedii narodowych, przez którą my jako naród przeszliśmy. No i nagle się okazuje, że mamy zwolenników tego, że nie, Rosja jest w porządku, Rosja jest okej. No nie jest, drodzy Państwo. No ponad 80% Rosjan nadal popiera atak na Ukrainę. W przypadku Polski byłoby podobnie, więc tu nam trudno znaleźć płaszczyznę do jakiejkolwiek rozmowy. My po prostu musimy się sami o siebie zadbać. Musimy na tyle być silni, mieć silną, sprawną armię, żeby dać możliwość obrony samodzielnie, nawet jeśli by do czegoś doszło. Pamiętajmy, że prezydent Biden nie jest też wiecznie, nie wiemy, jak pójdą wybory w Stanach Zjednoczonych. No, Donald Trump zapowiada już, że on tą wojnę zakończy w jeden dzień. No, strach się bać, co to znaczy, żeby się nie okazało tak, że znowu zapadnie jakaś żelazna kurtyna, tym razem na Odrze, i my się znajdziemy po jej złej stronie, bo to trudno sobie wyobrazić, ale biorąc pod uwagę, że jest to półtora roku temu, ja osobiście nie wierzyłem w możliwość wybuchu wojny w Ukrainie pełnozakresowej, no w Europie, w XXI wieku, no to się wydawało absurdalne. No okazało się, że tak nie jest, że po prostu życie pisze swoje scenariusze.
Nie chcę być rzecznikiem Konfederacji, ale gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że oficjalnie przynajmniej teraz Konfederacja w tym głównym nurcie już tak jednoznacznie Rosji nie wspiera, co nie zmienia faktu, że oczywiście tacy politycy w Konfederacji są.
Panie redaktorze, ja słyszałem dziesiątki wystąpień polityków Konfederacji, którzy negowali pomoc dla Ukrainy, negowali wszystko, co jest związane, a pan Braun, który no, jest jednym z liderów Konfederacji, no, jest jednym z czołowych liderów, zasiada w Radzie Liderów, no, jest politykiem, który absolutnie wspiera Rosję. I tutaj tego fakt nie zmieni Janusz Korwin-Mikke, kolejny polityk Konfederacji, który nie kryje się z ogromnymi sympatiami prorosyjskimi. No, pytanie, jak oni podchodzą, nawet podważanie tej tragedii i tego ludobójstwa w Buczy, które miało miejsce, no to się dzieje, panie redaktorze. To nie są rzeczy wymyślone, to są fakty, próba relatywizacji tych zbrodni i tak dalej, i tak dalej. No to są bardzo trudne tematy. Ja bym polecał, żeby, jak część tych polityków uważa, że tam nie dzieje się tragedia, żeby pojechali sami, obejrzeli, co się dzieje tak naprawdę w Ukrainie.
Z tymi pana argumentami też nie będę polemizować, niech to robi Konfederacja, ale rzeczywiście takie opinie ci politycy wygłaszali. To jeszcze proszę powiedzieć, co teraz robią te dzieci, które przyjechały, ta pierwsza grupa 90 dzieci z 250. Co dzisiaj będą robić? Jak będą spędzać ten czas?
Grupa jest podzielona, a młodsze dzieci teraz są nad Morzem w Ustce, przebywają tutaj w ośrodku służby więziennej, gdzie są trzy domy ewakuowane już od początku wojny, ukraińskie domy dziecka, które też oczywiście wspieramy tutaj jako dzielnica Bielany, i są przy współpracy ze Strażą Graniczną nieustająco, a tutaj te młodsze dzieci są już nad morzem. Wczoraj zwiedzały Ustkę, były na różnego typu zajęciach artystycznych. Grupa starsza wczoraj, będąca w Warszawie, odwiedziła nasze zoo warszawskie i miała spacery po Starym Mieście, zwiedzanie Starego Miasta. A jutro grupa starsza jedzie do Julinka na cały dzień. Tutaj dzięki uprzejmości mieliśmy możliwość po prostu zorganizowania wyjazdu tej grupy. Cały czas coś się dzieje. Każdego dnia grupa, choćby starsza przebywająca w Warszawie, wczoraj miała zajęcia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie doktoranci, samorząd studentów UKSW przy wsparciu tutaj kanclerza i jego magnificencji rektora zorganizował fantastyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, pokazując, jak laboratoria nasze działają na UKSW. Że każdy mógł coś zrobić samodzielnie, mieli warsztaty. No, to chcemy, żeby ten pobyt był naprawdę takim pobytem bardzo fajnym, bardzo ciekawym, i łączymy wątki edukacyjne z takimi czysto wypoczynkowymi, więc każdy dzień jest inny i każdy planowaliśmy też ognisko, tylko z racji tego, że było tak gorąco, to ono zostało przełożone oczywiście, ale dzieci są bardzo zadowolone. Wczoraj też jedna z uczestniczek obchodziła swoje 12 urodziny, miała niespodziankę przygotowaną tutaj przez uczestników i przez opiekunów. No, była bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona. No i po co to robimy, żeby to szczęście na tych buziach dzieci zawitało.
12-latce składamy serdeczne życzenia, panie burmistrzu, ale składam też podziękowania. Znam część tych żołnierzy sił specjalnych operacji, którzy mogli wysłać swoje dzieci do nas, do Polski na odpoczynek i już w czasie weekendu otrzymywałem podziękowania za tę akcję. Niezasłużenie do mnie wpływały, więc teraz, panie burmistrzu, te podziękowania przekazuję na pana ręce. Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany, burmistrz i dzielnica, która od początku rosyjskiej inwazji rzeczywiście wspiera niesamowicie pomoc dla Ukrainy w tych konwojach, w których też uczestniczyło Radio Wnet. Widzieliśmy to wielokrotnie, a teraz duża grupa dzieci z Ukrainy, dzieci ukraińskich żołnierzy, ale też tych, którzy zginęli, może w Polsce odpocząć. Bardzo serdecznie dziękuję za akcję i za rozmowę, panie burmistrzu.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu i jesteśmy w kontakcie i oczywiście pomagamy, wspomagamy w miarę swoich możliwości, tak aby ta nawała rosyjska została raz na zawsze zatrzymana z daleka od naszych granic Rzeczpospolitej. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Dziękujmy i dziękuję, mamy na to nadzieję. Jeszcze raz przypomnę, Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany był naszym gościem, a teraz pędzimy do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Temat związany z wakacjami, bo przecież Krym to zawsze były wakacje, a teraz coś wakacje na Krymie Rosjanom nie wychodzą. Co tam się dzisiaj wydarzyło na tym moście krymskim, Arturze?
A mianowicie około godziny 3 nad ranem, tak donoszą rosyjskie kanały telegramowe, między innymi kanał Grayson powiązany z grupą Wagnera, doszło do dwóch eksplozji w okolicach 145 przęsła, licząc od strony Kubania. Liczne media donoszą o tym, że do eksplozji doszło w wyniku wybuchu dwóch bezzałogowych statków wodnych, a mianowicie dronów uderzeniowych. Niektórzy mówią, tak jak podawałem w wiadomościach od Darii Hornijko, że to były przerobione skutery wodne. Niektórzy mówią, że to są drony, które między innymi otrzymała Ukraina kiedyś od Wielkiej Brytanii. Drony, które wielokrotnie atakowały liczne obiekty strategiczne na terenie Krymu. A warto zaznaczyć, że most krymski to jest obiekt strategiczny. Pomimo tego, że tym mostem podróżują turyści rosyjscy na Krym, to jest główna arteria zaopatrzenia ugrupowania rosyjskiego zarówno drogą kolejową, jak i naziemną, czyli drogą ciężarówkową, że tak to określę. Władze oficjalne, na przykład o godzinie 4:20 Sergej Aksionow, to jest tak zwany gubernator Krymu, poinformował o incydencie na moście krymskim i że ruch został wstrzymany. Ruch kolejowy o godzinie 9 nad ranem został wznowiony. Niemniej jednak ruch kołowy nie jest wznowiony, to dlatego, że to przęsło jedno się osunęło, a drugie osiadło, jak to określają władze. Oczywiście Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej rozpoczął dochodzenie w sprawie aktu terrorystycznego. Władze rosyjskie podają, że w wyniku wybuchu zginęło dwie osoby, a nastolatka została ranna, że te dwie osoby to właśnie byli rodzice tej nastolatki. Oceniają to często jako ukraińską odpowiedź albo zaznaczenie tego, że ten korytarz zbożowy, czyli ten program Ukrainy i ONZ-u wywożenia zboża z terenu Ukrainy dzisiaj tak naprawdę kolejny się kończy i że to w ten sposób Ukraina zaznaczyła, że ten korytarz zbożowy się kończy. Liczni komentatorzy rosyjscy mówią o tym, że ten korytarz zbożowy nie został wznowiony, że to by była granda, jeżeli Rosja ponownie się zgodzi na korytarz zbożowy. Niemniej jednak ciekawostka, przed chwilą przeczytałem informację, że Chiny wyraziły nadzieję na przedłużenie umowy zbożowej. Chińska Republika Ludowa ma nadzieję, że umowa pakietowa w sprawie transportu zboża przez Czarne Morze będzie nadal realizowana w sposób kompleksowy. Tyle oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej. Zobaczymy, jaka będzie reakcja ze strony Rosji. Komentatorzy rosyjscy mówią, że w sensie militarnym to uderzenie ukraińskie nie ma żadnego znaczenia. Niemniej jednak to jest właśnie takie zaznaczenie swojej aktywności, żeby przykryć niepowodzenia na froncie, ale i także klęskę w Wilnie, czyli w klęskę na szczycie NATO, że to w ten sposób Zeleński, HUR, czyli główny zarząd wywiadu wojskowego, a także SBU, bo tutaj akurat komentatorzy nie mogą się dojść do wniosku, która z organizacji ukraińskich dokonała tego ataku na most krymski. Władze ukraińskie jak zawsze puszczają oko, nie potwierdzają i nie zaprzeczają temu wydarzeniu. Co prawda SBU opublikowało między innymi na swoim Twitterze krótki taki tweet, w którym napisało: Słowiku, drogi bracie, mostek znowu poszedł spać. Raz, dwa. Muzyka ludowa, słowa SBU. To jest słynna piosenka kozacka, taki marsz kozacki, w którym właśnie ten marsz kozacki zaczyna się od słów: Słowiku, drogi bracie. No i oczywiście w refrenie jest raz, dwa. To jest taki rodzaj, zwyczajowy rodzaj oka w kierunku czytelników, widzów i odbiorców przestrzeni informacyjnej. Warto też zaznaczyć, że niektórzy komentatorzy wyciągają zdarzenie sprzed roku, a mianowicie równo rok temu, 17 lipca 2022 roku, Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, groził Armagedonem z Krymu, czyli sądem dnia ostatecznego, który nadejdzie z Krymu. Niektórzy komentatorzy mówią, że to jest ukraińska odpowiedź na słowa Dmitrija Miedwiediewa sprzed roku. Pawle?
Tak, słuchaj, zacząłeś opowiadać barwnie o tym i dużo, że i czułem jakąś taką satysfakcję w twoim głosie, że nawet nie śmiałem przerywać, a przecież mieliśmy puścić jeszcze wspaniałą piosenkę z tym tematem związanym, a to oznacza, że dzisiaj jej nie puścimy, Arturze, ale puścimy ją, czy puścisz może ty ją jutro, bo ja państwa muszę poinformować, że przez kilka dni w raporcie pojawiać się nie będę. Czas najwyższy na jakiś urlop od tego dłuższego czasu. Artur będzie głównodowodzącym raportu z Kijowa i to on zadecyduje oczywiście o tym, czy będzie piosenka, ale tylko króciutko, Arturze, na koniec powiedz mi, te sprzeczne wypowiedzi ukraińskie, nie masz wrażenia, że to trochę dziwnie brzmi, jak w tym samym momencie SBU właściwie potwierdza, a Ministerstwo Obrony mówi, to nie my?
Nie, no to standardowe zachowanie tak naprawdę władz ukraińskich. Tutaj bym może nie powiedział, że SBU potwierdza. SBU puszcza oczko do odbiorcy, nie zaprzeczając i nie potwierdzając. Ale oczywiście Hanna Mahler podejrzewa, tak naprawdę wydała komunikat, że to wydarzenie może być prowokacją ze strony rosyjskiej. Prowokacją, która ma zniszczyć właśnie ten korytarz zbożowy, czyli porozumienie zbożowe.
Musimy w tym momencie zakończyć. Artur Żak z Lwowa o moście krymskim, Paweł Bobołowicz z Warszawy w ostatnim swoim raporcie kijowskim na jakiś czas mówi do usłyszenia.
Raport z Kijowa.